Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam, proszę Państwa, na rozmowę z wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim-Wiosenkiem. Dzień dobry. Witam Panie Ministrze.
Usprawiedliwiam
Pana. Dzieci. Byliśmy umówieni na rozmowę w studium, ale mówi Pan, że dzieci trzeba było do szkoły wyprawić i jest Pan przeze mnie usprawiedliwiony.
Dziękuję bardzo.
Zapytam o inne odprowadzanie dzieci w wypadku odprowadzania do Wielkiej Brytanii. Rafał Ziemkiewicz postanowił pomóc swojej córce, która rozpoczyna studia w Oxfordzie i poleciał z nią do Wielkiej Brytanii. Nie został wpuszczony do tego kraju i przetrzymany na pół dnia. A oficjalna informacja, bo to jest oficjalne pismo, można to przeczytać, brzmi tak, że ponieważ jego poglądy są sprzeczne z brytyjskimi wartościami, mogą być obraźliwe dla innych, dlatego nie zostanie wpuszczony. Pański komentarz do tej sytuacji.
Jestem tym bardzo głęboko zdziwiony, ponieważ chciałbym poznać konkretnie te wypowiedzi czy te stanowiska Rafała Ziemkiewicza, które naruszają prawo. No bo musimy przyjąć, jeżeli zakładamy wolność słowa, zakładamy, że Wielka Brytania jest krajem wolności słowa, to musielibyśmy przyjąć taką interpretację, że albo możemy wygłaszać dane poglądy do momentu, do którego one nie obrażają innych osób, albo nie naruszają prawa. No jeżeli nie ma poglądów naruszających prawo wygłaszanych, no to należy zadać sobie pytanie o wolność słowa i czy taka wolność słowa rzeczywiście na Wyspach Brytyjskich, skoro nie wpuszcza się tam za poglądy danego obywatela, obowiązuje. Ja takie pytania przy okazji najbliższej rozmowy z panią ambasador Wielkiej Brytanii zamierzam jej zadać.
No właśnie, chciałem zapytać, czy będzie jakaś reakcja, jeśli chodzi o MSZ. Anna Klons, tak? Jest w tej chwili ambasadorem.
Tak, pani ambasador Anna Klons, mam nadzieję, że będzie okazja rozmowy w najbliższych dniach i takie pytania z mojej strony na pewno padną, bo też chciałbym wiedzieć, czy możemy się spodziewać tego, że ja, moi koledzy, którzy mogą głosić poglądy, które pani ambasador czy władzom brytyjskim się nie podobają, też mamy się spodziewać tego rodzaju praktyk, bo jeżeli tak by miało być, to oczywiście musimy wtedy się zastanowić, jak stosować tego rodzaju praktyki wobec obywateli brytyjskich.
A, na przykład dziennikarz Guardiana,
muszą głosić to, co nam się podoba.
Dziennikarz Guardiana może na przykład na ławicy czy na Okęciu spotkać się z podobnym odmową wstąpienia. Tak podpowiadam na przykład. To może być jakiś sposób na to, żeby taką torsję, reakcję wywołać?
Dziennikarze Guardiana czy innych brytyjskich mediów na pewno nie piszą rzeczy, które nam się muszą zawsze podobać. Natomiast to się wszystko mieści w ramach wolności słowa. Natomiast jeżeli wolność słowa interpretujemy tak, jak zrobili to Brytyjczycy, to oczywiście trzeba się nad tym zastanowić.
Ale jest to rzeczywiście sytuacja niebezpieczna, bo tak naprawdę to nie musi być konserwatysta. To może być ktoś o poglądach, nie wiem, płaskoziemca, który się też nie spodoba przecież na wyspach. Może być taka sytuacja teoretycznie, bo tak naprawdę w tej chwili to nie wiadomo, kto może tam wjechać.
No tak. I dlatego właśnie chciałem te pytania zadać, bo ta sytuacja jest dla mnie zadziwiająca. Trudna do wytłumaczenia, szczerze powiedziawszy.
Panie ministrze, to teraz trochę o sprawach większej wagi. Gdzie, pańskim zdaniem, sytuacja jest poważniejsza? Czy na wschodzie, przy granicy z Białorusią, czy na południu, w Torowie, na Trójstyku właściwie, przy granicy z Czechami, ale także z Niemcami, no bo to jest takie wcięcie na mapie Polski, przypominam też państwu.
No, to są dwa dość trudne do porównania tematy, ale jeżeli miałem zważyć ich wagę, to myślę, że to wyzwanie na wschodniej granicy jednak, z którym się mierzymy, to jest kilkaset prób w tej chwili dziennie nielegalnego przekroczenia granicy, konieczność umocnienia granicy z pomocą nie tylko Straży Granicznej, ale i wojska, fizycznych barier, zmierzenie się z działaniami hybrydowymi, a więc nie tylko nielegalne przekroczenia, ale także wojna informacyjna, w której niestety też, czego ja bardzo żałuję, bierze udział część wewnątrzkrajowej polskiej opozycji. To wszystko sprawia, że to wyzwanie na granicy wschodniej, ono może jest mniej medialne, ale też częściowo, że tak powiem, dobrze, bo wtedy, kiedy było medialne, kiedy to wykorzystywali to posłowie opozycji po to, żeby na tej scenie Aleksandra Łukaszenki występować, więc, ale to jest na pewno wyzwanie, które trzeba brać śmiertelnie poważnie pod uwagę i tak właśnie polskie władze to traktują.
Panie Niestety sporo ostatnio rozmawialiśmy o Białorusi, więc pozwoli pan, między innymi w piątek poranną rozmowę w tym temacie miałem. Przerzucę się trochę jednak na Czechy. No i te takie smutne konkluzje, jakie płyną z ostatnich negocjacji, bo mamy tak, mamy z jednej strony ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę, mówi, że tak naprawdę już nie wie, jaką ofertę ma składać, bo wszystkie ponadstandardowe oferty złożone zostały odrzucone. Jest Paweł Jabłoński, który mówi, że właściwie jest pesymistą i to są pozorowane rozmowy. I to już widać, że przez ostatnie 4 miesiące były pozorowane. No to jaki jest pański stan emocji, jeśli chodzi o te negocjacje z Czechami, bo też pan kontaktował się przecież z dyplomatami czeskimi.
No wygląda na to, że niestety trzeba czekać do wyborów. Wybory już za tydzień w Czechach i że do tych wyborów władze czeskie zdecydowały, że nie zamierzają żadnego porozumienia podpisywać. Podjęły taką decyzję, ale po to, żeby przed opinią publiczną jakoś nie musieć się tłumaczyć zerwania rozmów, to symulowały te rozmowy. W naszej opinii to było symulowanie rozmów. No, widzimy to po ich przebiegu w zeszłym tygodniu, że nie było woli realnego dojścia do porozumienia, ponieważ oferta polska była bardzo dobra, jeszcze była otwarta do negocjacji. Strona czeska w zasadzie eskalowała żądania, które były coraz wyższe w stosunku do pierwotnie stawianych przez siebie żądań, ale... czyli negocjowała w górę, a nie negocjowała w kierunku kompromisu. No to klasyczny mechanizm.
A na miejscu Czechów pan by nie robił tak samo? Na miejscu Czechów, gdyby pan był, miałby pan dosyć dużą maczugę w ręku w postaci tej skargi skierowanej do TSUE i decyzji, no byłej już sędziny TSUE, bo wygasała jej kadencja, pani de la Puerty. No i oni mają taką maczugę i po prostu jej używają, no, w interesie swojego kraju. Tak jak my byśmy byli w tej sytuacji, byśmy też jej używali do końca i byśmy starali się wycisnąć, ile się da.
Znaczy, gdyby to uderzenie tą maczugą było skuteczne, to bym był w stanie to zrozumieć. Natomiast efekt tego uderzenia mamy taki, że Czesi nie dostają ani euro w związku z tą sytuacją, bo środki zasądzone, które zresztą Polska na razie nie uiszcza, ale te środki zasądzone są zasądzone na rzecz budżetu unijnego, a więc Czesi nie dostaną z tego ani złotówki. Kopalnia działa i polski rząd jasno zadeklarował, że nie zamierza kopalni wyłączać, bo zapewnia ona 7% miksu energetycznego w kraju. To jest bardzo dużo i nie ma możliwości po prostu, żeby tą kopalnię w krótkim okresie czasu wyłączyć. A więc nie ma pieniędzy na dużych nakładów wielomilionowych na rekompensaty środowiskowe. Kopalnia działa, a rząd czeski ma turbulencje i powiedziałbym, no, spory problem w tej chwili w relacjach z Polską, który jeszcze w mojej opinii może się niedobrze skończyć, bo są kwestie takie jak chociażby kwestia długu terytorialnego, z którego Czesi nie potrafią się od kilkudziesięciu lat rozliczyć, które wrócą na agendę, jeżeli strona czeska wyeskalowała spór do tego stopnia, że widać, że nie chce doprowadzić do kompromisu.
Panie ministrze, to proszę przypomnieć, o co chodzi w tym długu terytorialnym. Chodzi o wymianę, tak, terytoriów między
tak,
państwami.
Tak, dług terytorialny to jest kwestia terytoriów mniej więcej 360 hektarów, kiedy granica była regulowana w latach 50. Strona czeska nie zwróciła stronie polskiej. Ten dług uznała, więc to nie mamy do czynienia tu ze sporem terytorialnym, jak niektórzy mówią. Czyli się o nic nie spieramy, bo ten dług czeska strona uznała, natomiast tych ziemi nie zwróciła, ponieważ miała problem, które konkretnie działki powinny zostać oddane i za każdym razem były wybory w Czechach i tłumaczono, że może po wyborach w takim razie ten problem rozwiążemy, bo władze lokalne niechętne były, żeby część terytorium oddawać. Natomiast ta sprawa musi zostać wreszcie rozliczona, to po pierwsze. Po drugie, trzeba się zastanowić, czy korzystanie z tych działek przez stronę czeską przez tak długi czas, to nie powinno się wiązać z konkretnymi odszkodowaniami za bezumowne korzystanie. Tutaj oczywiście pod kątem prawnym
międzynarodowym. Wy nam wystawiacie rachunek, to my wam też wystawimy rachunek. To rozumiem jako taką narzędzie, taką dźwignię negocjacyjną.
Chciałbym, żeby strona czeska zauważyła, że konieczne jest w tej chwili prowadzenie rozmów w stronę kompromisu, a nie w stronę eskalowania sporu, bo ten spór można eskalować na różnych polach.
Panie ministrze, czy pan rzeczywiście wierzy w to, że wybory w Czechach, za tydzień już przypomnę, one jak czarodziejska różdżka zakończą ten problem, przyjdą nowe władze i już nie będzie im się opłacało ciągnięcie tych negocjacji z Polską, będą chcieli jak najszybciej je zakończyć, czy nie? No bo to już tak naprawdę ciągnie się od miesięcy, więc pytanie, czy to tylko jest związane z wyborami w Czechach?
Oczywiście nie jest tylko związane z wyborami, natomiast wybory i kampania eskalują emocje i sprawiają, że czasami możliwość do porozumienia jest, dojścia do porozumienia jest trudniejsza, czasami nie ma jej wcale, tak jak w tej chwili. Po wyborach emocje, mam nadzieję, że po stronie czeskiej opadną i czy to będzie rząd utrzymany pod wodzą Andrzeja Babisza, czy to będzie nowa koalicja. Myślę, że szanse do porozumienia będą większe niż dzisiaj, bo dzisiaj nie widać ich wcale.
Panie ministrze, pan niedawno spotkał się z ambasadorem Czech, Iwanem Jesztrabem, i to była pewnie gorzka rozmowa. Jak to przebiegało? Bo wiem, że takie spotkanie miało miejsce. Pytał pan o to, co wy robicie, po co robicie i czy w ogóle widzicie światełko w tunelu?
To była gorzka i szczera rozmowa. Ja w tej rozmowie zasygnalizowałem, że dojście do porozumienia powinno być naszym wspólnym priorytetem, ponieważ brak dojścia do tego porozumienia może sprawić, że te turbulencje w relacjach polsko-czeskich obejmą też inne obszary niż tylko ten dotyczący kwestii Turowa. I pan ambasador przyjął to do wiadomości, powiedział, że przekaże to do swojej stolicy.
A co prywatnie właśnie powiedział panu na ucho? Nie wiem, ile może... Można na dyplomatycznym ucho cokolwiek zdradzać.
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, to była właśnie tego rodzaju rozmowa. To znaczy ja przekazałem to, że chcielibyśmy dojść do porozumienia, bo brak tego porozumienia może wyeskalować na inne obszary sporu, a pan ambasador, który ma taki obowiązek, przekazał to moje stanowisko do Pragi, ale jak widzimy, strona czeska do tego porozumienia dojść nie chciała.
Panie ministrze, ja wiem, że część lokali w Bogatyni, to są już słynne historie, postanowiło nie obsługiwać Czechów w ramach takiego obywatelskiego bojkotu, tak to nazywam, ale jak to może się przekuwać na te relacje, nie tylko jeżeli chodzi o Polskę, Czech, ale w format Grupy Wyszehradzkiej? Pan jest zaangażowany mocno w Grupę Wyszehradzką i de facto to jest pańska taka trochę działka też w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak to w tym momencie wygląda? No bo to już jest współpraca o wiele poważniejsza, pewien rodzaj grupy, która trochę się wspiera, ale w tym wypadku okazuje się, że nie wspiera się, wręcz przeciwnie, ma interesy przeciwstawne i sobie podstawia nogi.
Nie chcielibyśmy, żeby ta sprawa także objęła i zaszkodziła współpracy wyszehradzkiej, natomiast ona kładzie się w pewnej mierze cieniem, bo mamy czterech partnerów w Grupie Wyszehradzkiej i podstawą funkcjonowania tej grupy jest ten mianownik wspólny zaufania. Jeżeli to zaufanie jest obniżone, nie przez to, że jest jakiś spór, bo spór to jest rzecz normalna, natomiast to, że widzimy wyraźnie brak chęci dojścia do kompromisu, to rzeczywiście obniża zaufanie, to jest niedobra wiadomość. Mam nadzieję, że nie położy się to cieniem na funkcjonowaniu Grupy Wyszehradzkiej w taki trwały sposób. Mam nadzieję, że to jednak są chwilowe trudności. Grupa Wyszehradzka ma 30 lat i spory dwustronne nie powinny się na dłużej niż chwilę odbijać na niej piętnem.
Panie ministrze, a jest jakiś pomysł, żeby tę sprawę przenieść właśnie na forum Grupy Wyszehradzkiej, żeby po prostu pozostali partnerzy się w to włączyli, Słowacy, Węgrzy i też próbowali tę sprawę jakoś, nie wiem, może mediować w tej sytuacji, bo to może jest jakiś dobry pomysł, tym bardziej, że macie rzeczywiście, my mamy, jako cały region, mnóstwo wspólnych interesów i ta jedna kopalnia, ta jedna sytuacja, tym bardziej, że po drugiej stronie też jest mnóstwo trucicieli i po stronie czeskiej, i po stronie niemieckiej tak samo. Jest o czym rozmawiać na tym forum. Może to jest jakaś formuła, jakiś pomysł, już kończąc zupełnie.
Na razie, panie redaktorze, poczekajmy do wyborów w Czechach, poczekajmy na pewne opadnięcie emocji. Grupa Wyszehradzka to oczywiście ważne forum współpracy, ale przenoszenie, tak jak mówię, tam dwustronnych napięć w sposób trwały. Wolałbym, żeby się nie odbywało, chociaż nie da się od tego też tak w pełni uciec. Prezydencja węgierska w tej chwili na pewno ma trudny orzech do zgryzienia, związany też z tym sporem. Będzie też pewnie chciała mimo to tą aktywną prezydencję kontynuować, proponować kolejne spotkania. Zobaczymy, teraz dużo jest w rękach Węgrów, bo to oni sprawują prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. W tym i przyszłym półroczu.
A najwięcej pewnie jest mimo wszystko w rękach naszych i czeskich negocjatorów. Mieliśmy jeszcze porozmawiać sobie o Niemczech, ale to może może trochę za wcześnie, tydzień od wyborów, także o Krajowym Planie Odbudowy, który cały czas czeka na zatwierdzenie, no ale to już pewnie temat na zupełnie inną rozmowę. Dziś głównie o Czechach rozmawiałem z wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem. Dobrego dnia, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, dobrego dnia, do widzenia.
Do widzenia. Kluczowy temat.